Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Nowy rok w większości miast otworzyły koncerty sylwestrowe i karnawałowe, ale nie zabrakło i innych propozycji muzycznych. Nas, Polaków, żałobą okryła śmierć Wojciecha Kilara, którego wypowiedzi wielokrotnie prezentowaliśmy w naszym magazynie. Natomiast ostatnio cały muzyczny świat obiegła wiadomość o odejściu Claudia Abbado, który zmarł w Bolonii 19 stycznia tego roku. 13 sierpnia 1993 roku dyrygent wystąpił z jedynym koncertem w Polsce. Na zaproszenie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego zagrała w Poznaniu Gustav Mahler Jugendorchester. Śpiewał Dmitrij Chworostowski. Oto zapis dźwiękowy konferencji mistrza, którą otworzył organizator tego niesamowitego wydarzenia, Zdzisław Dworzecki.
Proszę Państwa, chciałem tylko dodać, że na prośbę maestra jest z nami grupa reprezentująca prawie 20 narodowości grających w tej orkiestrze. Członkowie tej orkiestry są na tej konferencji prasowej jako pewien symbol całej sprawy.
A oto polscy uczestnicy, muzycy grający w orkiestrze imienia Gustava Mahlera.
Claudia Abbado, Mariner, Michael Gillen.
Jak się pod nimi gra?
Naprawdę jest to duże przeżycie. Oczywiście w zależności od typu osobowości, nie każdemu będzie zawsze każdy dyrygent pasował, jeżeli to można tak w cudzysłowie nazwać, ale z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
A tobie kto najbardziej odpowiadał?
Nie, to jest tak subiektywna sprawa,
że... subiektywna sprawa. No,
ale oczywiście...
Nie, Claudia Abbado, ale to jest akurat moje zdanie.
Poziom, jaki reprezentują ci dyrygenci, jest na tyle wysoki, że to nie ulega kwestii w ogóle, czy oni są dobrzy, czy nie.
To Elżbieta Szymańska. Jak trafiłaś do tego zespołu?
Tak jak każdy, zdałam egzaminy w Warszawie. Te egzaminy odbywały się chyba w 20 paru ośrodkach. I trzeba było zagrać zarówno swój program, jak i program... na takie wycinki orkiestrówek, które nam przysłano wcześniej.
Bardzo mnie uderza atmosfera tej orkiestry. Czy to takie złudzenie, czy tak rzeczywiście jest?
Atmosfera pod jakim względem? Zgrania?
Zgrania sympatii, jakiegoś takiego wspólnego?
Myślę, że skoro jesteśmy skazani na siebie przez półtora miesiąca albo dłużej, to nie wyobrażamy sobie inaczej współżycia między sobą. Trzeba non-stop, na basenie, na próbach, w chwilach wolnych się przebywa, więc jest to rzeczą normalną, że ludzie młodzi ze sobą zgrywają się. Jest po prostu świetnie, no tak jak w każdej grupie młodzieżowej.
Czy powstały już jakieś pary w orkiestrze?
Oczywiście. Jedną parę nawet mamy tutaj.
A przyjaźnie jakieś takie międzynarodowe?
Oczywiście.
Tego też jest bardzo dużo.
Znamy się wszyscy, to tego trzeba zacząć. Znamy się na tyle dobrze, że bez problemu się kontaktujemy.
A tak a propos, to tutaj właśnie mamy Beniaminkę orkiestry.
Jerzy Dybał z Pytomia, lat 16.
Czy jak się czujesz w roli najmłodszego?
Bardzo miło i przyjemnie.
Czy masz jakieś przywileje z tego tytułu?
No może w grupie Polaków.
Ja poza tym, że jest najmłodszy, to absolutnie niczym od nas nie odbiega.
Gracie wy na kontrabasie.
Tak, na kontrabasie.
Też na kontrabasie.
Skrzypce.
Altówka.
I altówka, czyli królują w grupie polskiej instrumenty smyczkowe.
Tak.
Sławek Rozlach, Sławku, na pewno są to ogromne przeżycia artystyczne, ale czy to jest jakiś glejt?
No na pewno umieszczenie w swoim życiorysie nazwy tej orkiestry jest ważnym punktem każdego życiorysu.
Dziś ci młodzi ludzie są członkami bardzo znamienitych orkiestr, na przykład Jerzy Dybał jest kontrabasistą, Wiener Filharmoniker i dyrygentem. Ale także wtedy, 21 lat temu, zagrali jak uskrzydleni pod batutą Claudia Abbado nie tylko symfonię Brucknera, ale także pieśni i tańce śmierci Modesta Musorgskiego. Solistą był Dmitrij Chworostowski, a za chwilę już wypowiedzi mistrza Abbado.
Oh.
Orkiestrze Wiedeńskich Filharmoników, powiedział Claudio Abbado, gra już 13 czy 14 młodych muzyków, którzy wyszli z orkiestry imienia Gustawa Mahlera. Uważam, ten zespół jest lepszy, składający się właśnie z młodych ludzi od niejednej orkiestry profesjonalnej. Oczywiście nie mówiąc o Berlińczykach czy Wiedeńczykach. Panie są w gorszej sytuacji, bo do tej pory Wiedeńczycy, czyli Wiedeńscy Filharmonicy, nie dopuścili niewiast do swojego grona.
Vienna, yes, but I'm not in charge of the
tak,
Vienna.
Rzeczywiście, ale ja się nie opiekuję tą orkiestrą. Uważam, że to jest błąd. W wypadku Berlina każdy może przyjść, uczestniczyć w przesłuchaniu i kto jest najlepszy, po prostu zostaje zaangażowany i gra w tej orkiestrze. A jak wyglądają przygotowania koncertów z Jugendmahler Orchester? Od początku ja nie przygotowuję młodych muzyków, nie mam na to po prostu czasu. Najpierw wybitni pedagodzy wybierają najlepszych na przesłuchaniach pod względem technicznym i muzycznym. W 25 miastach Europy odbywają się one corocznie. A najwięcej na ten temat może powiedzieć Doris Flecker, dyrektor orkiestry imienia Gustawa Mahlera. Ona wie wszystko najlepiej. Modest Mussorgski to kompozytor, którego pan maestro chyba bardzo lubi, ponieważ jego utwór znajduje się w programie poznańskiego koncertu, a także w czasie zbliżającego się sezonu umieścił pan koncertowe wykonanie Borysa Godunowa, kompozytora w Filharmonii Berlińskiej. Czy to tęsknota za operą? Uwielbiam Mussorgskiego od najmłodszych lat. To genialny, wielki rosyjski kompozytor. Zawsze próbowałem odnaleźć jakąś nową jego muzykę. Moje doświadczenia z chowańszczyzną. Zawsze mówili mi, że coś, co zaginęło, trudno odnaleźć, ale trzeba szukać. I tak znalazłem trzecią wersję Nocy na Łysej Górze. Nie lubię być specjalistą od czegoś konkretnego. Kocham muzykę, lubię dobrą muzykę.
Chciałbym spytać maestro Abbado o jego debiut w La Scala.
Yes, Bellini, Capuletti, Montecchi. There was a great cast.
Montecchi, Capuletti, Belliniego. To była wspaniała obsada. Renata Scotto, Pavarotti, Aragal. Szczególnie mezzosopran był znakomity. Pamiętam, że była to bardzo okazała produkcja w reżyserii Castellaniego. To ten sam autor, który nakręcił film Romeo i
Julieta. Czy
maestro
pamięta
Stefanię
Wojtowicz?
Oczywiście.
Stefania Wojtowicz,
Śpiewała ze mną właśnie na festiwalu w Salzburgu. To był mój pierwszy pobyt w Salzburgu i pierwszy kontakt z wiedeńskimi filharmonikami. To wielka artystka.
Maestro, w wywiadzie w 1986 roku powiedział pan, gdy objął pan operę wiedeńską, teraz czas dla Wiednia. Jakie zdanie by powiedział pan wtedy, kiedy objął pan maestro berlińskich filharmoników? Dla kogo teraz czas?
Najpierw był Mediolan, bogate miasto. Od 1968 roku, kiedy rozpocząłem swe działania w La Scali, pierwsza rzecz, jakiej próbowałem dokonać, to otwarcie tej szacownej sceny dla studentów i szarych ludzi, bowiem dotąd zawsze było to miejsce ekskluzywne dla elity. Tam właśnie wystartowałem z cyklami symfonii Mahlera czy Brucknera. Do tego chciałem skupić uwagę również na nowej muzyce, dlatego i tego typu programy były bardzo ważne w La Scali. Każdego roku pojawiała się nowa premiera współczesnej opery. Były więc opery i Pendereckiego, Nono, Berio, Stockhausena. Potem przeszedłem do Londynu i tam sobie pomyślałem, że to jest dobra publiczność, ale oni potrzebują jakby czegoś innego. Na przykład nie interesowały ich jakieś wielkie cykle koncertowe. Niemniej zrealizowałem tam Mahlera i prezentowałem utwory szkoły wiedeńskiej. No i Wiedeń. Wiedeń to miasto, w którym czuje się fantastyczną miłość do muzyki i kultury. Lecz był to ośrodek bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o muzykę współczesną. Tu ona wydawała się być czymś podejrzanym. I dlatego wraz z moimi przyjaciółmi powołałem do życia Wien Modern, festiwal, który odbywa się jesienią. Grupa ludzi pracuje nad tym, aby całość zorganizować w październiku i listopadzie. Zawsze staramy się zaprosić 3-4 wybitnych kompozytorów. No i Berlin. Zadawałem sobie pytanie, czego Berlin ode mnie oczekuje. Odkryłem w tym mieście wspaniałą publiczność, specjalnie ciekawą wszelakiego rodzaju festiwali berlińskich, których odbywa się tu bardzo dużo. Także staram się wprowadzić do programu sporo muzyki współczesnej. Odkryłem także duże upodobanie publiczności do literatury. Organizujemy więc także i koncerty muzyki z tekstem. Ostatnio odnieśliśmy wielkie sukcesy, bo przecież mamy wspaniałych aktorów jak Bruno Grant czy Edith Clever i wielu innych.
Prowadząc koncerty, dyrygent musi zawsze panować nad orkiestrą. Czy zdarzyło się takie chwile, czy pamięta maestro, że się po prostu zatracił w muzyce? Pochłonęła go tak do końca muzyka.
Należy się skupić bardzo. Muzyka wymaga wiele koncentracji, szczególnie w wypadku zespołowego grania, kształtowania wspólnego. Na przykład myślę o koncercie wczorajszego wieczoru. Kocham tę orkiestrę. Im bardziej intensywnie o niej myślę, tym oni lepiej grają. Ja wierzę w nich, oni we mnie. Możemy wspólnie ulecieć do krainy muzyki.
Alusia pierdere tut, e tut palti, e sud satori, e leci crasti e ci tut. Vai et pomagein, iudi piuzza, squalina, sance, voi si lei,
To było wspomnienie sprzed 21 lat, tak 13 sierpnia 1993 roku w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej. Dwa fragmenty z Pieśni i Tańców Śmierci prezentował Dmitrij Chworostowski oraz Gustav Mahler Jugendorchester pod dyrekcją Claudia Abbado. Była to jedyna wizyta dyrygenta w Polsce. Słuchaliśmy i wypowiedzi młodych muzyków grających wówczas w tej orkiestrze, no i oczywiście zapisu konferencji prasowej z mistrzem. A 10 stycznia Filharmonia Poznańska zaprosiła na koncert Gaetano de Spinozy. Włoski muzyk porzucił stanowisko koncertmistrza Staatskapelle Dresden dla batuty dyrygenckiej, przekonując do swych wizji artystycznych coraz więcej czołowych orkiestr. Ten sezon 2013-14 rozpocząłem jako główny dyrygent gościnny orkiestry symfonicznej Giuseppe Verdiego w Mediolanie i dlatego był to bardzo intensywny czas, zarówno jeśli chodzi o działalność artystyczną, jak i operową. Również istotnym elementem mej pracy było planowanie, ponieważ gdy się ściślej rozpoczyna współpracę z danym zespołem, jest się odpowiedzialnym także za układanie repertuaru i to wszystko, co się wiąże z wyborem utworów, solistów i tych właśnie elementów składowych danego koncertu. Powróciłeś właściwie do domu, ponieważ studiowałeś w Mediolanie. Tak, oczywiście. Mediolan jest miastem, gdzie otrzymałem swój dyplom. Mam tam wielu przyjaciół, kolegów. Z nimi teraz na nowo się odnalazłem. I potem zamieniłeś instrument na batutę dyrygencką. Tak, wziąłem batutę do ręki. To się zdarzyło w czasie, kiedy byłem koncertmistrzem w orkiestrze Staatskapelle Dresden. Początek stanowił pewien eksperyment z moimi kolegami, którym zaryzykowałem, a potem poszło bardzo dobrze i stało się początkiem mych działań jako szefa batuty. Przyjechałem do Poznania krótko potem, bo teraz to moja już czwarta tu wizyta w Filharmonii Poznańskiej. Było to prawie 5 lat temu, no 4,5, kiedy tuż przed świętami przyjechałem tutaj po raz pierwszy. Jakie programy były w tym roku więc dla ciebie najważniejsze? Szczególnie, kiedy jest się dyrygentem rozpoczynającym aktywność zawodową na tym pierwszym etapie współpracy z orkiestrami, wszystkie programy są bardzo istotne, bo one decydują o rozwoju osobowości i odkrywaniu samego siebie. Z punktu widzenia moich doświadczeń operowych miałem również ważne i piękne działania w Rzymie. Tam z zespołem opery rzymskiej brałem udział w letnim festiwalu operowych w Termach Caracalla. To także było dla mnie ważne z punktu widzenia mojej techniki, ponieważ dyrygowałem w plenerze. To szczególna trudność, ponieważ dystans pomiędzy mną a wykonawcami jest ogromny w stosunku do tego, co występuje w zamkniętych teatrach. Również warunki atmosferyczne sprawiają, że trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, na które się nie ma po prostu wpływu. Więc jest to swoistego rodzaju przygoda. Jeśli zaś chodzi o symfonikę, miałem okazję prezentować bardzo ważne programy z moją orkiestrą Giuseppe Verdiego. Oczywiście w tym roku nie tylko prowadziłem utwory z okazji jubileuszu Verdiego i Wagnera, a więc dzieła obu kompozytorów, ale także kompozycje innych twórców z nimi związanych. Na przykład przygotowałem moje dwie pierwsze symfonie Brucknera, trzecią i czwartą.
Z tego punktu widzenia niektórzy kompozytorzy stali mi się bliżsi niż inni, dlatego że podczas tego roku prowadziłem koncerty z bardzo różnorodnymi programami i to pozwoliło mi także na zmierzenie się z utworami twórców, których odkryłem i stwierdziłem, ach, to są moi kompozytorzy. A jak dzielisz swoją aktywność pomiędzy operą a muzyką symfoniczną? W 2013 roku zdecydowanie przeważała symfonika nad operą. Dla mnie takim idealnym podziałem jest poświęcenie mej pracy 35% dla opery i 65% dla symfoniki. A więc więcej koncertów symfonicznych niż spektakli operowych. Ale w twoich planach są projekty operowe. Tak, mam sporo działań operowych w maju i latem w wielu teatrach włoskich, także podczas letnich festiwali.
Fragment koncertu na skrzypce i altówkę Maxa Brucha grali koncertmistrzowie Filharmonii Poznańskiej Marcin Suszycki i Dominik Dębski, a zespół prowadził Gaetano de Spinoza. Filharmonia Poznańska zaproponowała również spotkanie z muzyką filmową. Ten wieczór poprowadził Frank Strobel. Jest znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. Z dużym zainteresowaniem zawsze zapoznawałem się z muzyką towarzyszącą niemym jeszcze filmom. Jak funkcjonuje ta dziedzina muzyki, zastanawiałem się. Porównywałem ją do opery, w której także są nieoczekiwane zwroty akcji w recytatywach, a później następuje aria, w której akcja się zatrzymuje i zwykle to moment pełen emocji dla przeżyć bohaterów. W filmie jest bardzo podobnie. Po momentach pełnych różnych zdarzeń mamy chwilę zatrzymania akcji w kadrze. To zwykle moment ukazania emocji bohatera. Tak więc takie upatruje podobieństwo. To właśnie uświadamia nam, dlaczego muzyka filmowa dla nas jest tak poruszająca. także w czasie wykonywania jej na sali koncertowej, ponieważ dla odbiorcy kojarzy się z plastyką, z obrazem. Natychmiast przywołujemy sobie w głowie owe obrazy. Jest prosta, komunikatywna, no i działająca na nasze emocje. To jest ciekawostka. W 1913 roku, z okazji stulecia urodzin Ryszarda Wagnera, został nakręcony niemy film o jego życiu. Nie był to dokument, lecz film fabularny. Muzykę do tego obrazu skomponował Giuseppe Becce, jeden z najświetniejszych twórców muzyki filmowej w czasach kina niemego. Skomponował muzykę, ponieważ wtedy jeszcze kompozycje Ryszarda Wagnera podlegały prawom autorskim. Ale uczynił to bardzo sprytnie, bo stworzył muzykę w stylu Wagnera. Można tu rozpoznać Holendra, Tristana, Parsivala i inne jego opery. Ale nie ma cytatów, ażeby prawnie nie było żadnych wątpliwości. Ten film został zrekonstruowany, odświeżony. Również została przeprowadzona rewizja partytury. Tak więc w minionym roku, dokładnie w dniu urodzin Wagnera, 23 maja, Festspielhaus w Baden-Baden odbyła się z racji 200. rocznicy urodzin. Specjalna projekcja tego filmu z udziałem orkiestry symfonicznej. Arte transmitowało ten koncert, pokaz, a więc był to taki priorytetowy projekt. To był nasz wkład w uświetnienie tej rocznicy. A z Ryszardem Straussem ma pan podobny projekt na ten rok? Tak, oczywiście. 150. rocznica jego urodzin przypada w tym roku i jego utwory będą wykonywane na całym świecie. Istnieje przecież piękny projekt z jego Kawalerem Srebrnej Róży. To takie bardzo wyrafinowane dzieło. Kompozytor przekomponował swoją operę dla potrzeb obrazu filmowego, który został później nakręcony. Opracował partie solowe na orkiestrę, tworząc dwugodzinny poemat symfoniczny, w którym zacytował najważniejsze elementy opery. To jest wspaniały projekt orkiestrowy, ponieważ zespół nie zasiada w kaniale, lecz na scenie. Można się więc zasłuchać i przekonać, jakim mistrzem instrumentacji był Ryszard Strauss. Ten film powstał w 1926 roku, a więc 50 lat po prawykonaniu samej opery. W tym samym wnętrzu, gdzie wystawiono Kawalera Srebrnej Róży, Semper Oper w Dreźnie z udziałem Staatskapelle Dresden, w 2006 roku przygotowaliśmy replikę tamtego koncertu. I w tym roku uczynimy to jeszcze raz, także z tą samą orkiestrą, ze Staatskapelle Dresden, w roku jubileuszowym Ryszarda Straussa. Ale będę także i w innych miastach prezentować podobne projekty i spotykać się z innymi orkiestrami, ażeby wykonywać tę suitę Ryszarda Straussa. To był końcowy fragment suity z Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Strausa. Grała Monachijska Orkiestra Filharmoniczna pod dyrekcją Christiana Tillemana. Mówiąc o strausowskiej rocznicy, wręczę dziś Konrada Mielnika, bowiem Opera Bałtycka w Gdańsku styczniowymi spektaklami Salome opery kompozytora także przypomina 150. rocznicę urodzin twórcy Salome. Również w styczniu zagrano spektakle Madame Curie Elżbiety Sikory, którymi odnotowano 70. urodziny autorki tego dzieła, święcącego triumf w Paryżu w 2011 roku. Katowice nie tylko czekają na budującą się nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ale także już wkrótce nastąpi otwarcie rewitalizowanej sali Filharmonii Śląskiej, która 24 stycznia zaprezentowała koncert pamięci swego długoletniego szefa profesora Karola Stryi, twórcy międzynarodowych konkursów dyrygenckich imienia Grzegorza Fitelberga. A z jego następcą i wychowankiem Mirosławem Jackiem Błaszczykiem rozmawia Henryk Cierpioł.
Przed nami ważne wydarzenie w kontekście także zbliżającego się 70. sezonu artystycznego Filharmonii Śląskiej. Tak los zrządził, że właściwie nowa sala koncertowa, rewitalizowany budynek Filharmonii Śląskiej będzie oddany w tej najbliższej czasowej odległości tego specjalnego jubileuszu, tej 70. rocznicy funkcjonowania Filharmonii Śląskiej. To jakby wręcz narzucało pewne zintensyfikowanie myślenia o kanonie repertuarowym i uczynienie go jak najbardziej atrakcyjnym dla odbiorców. No, musi to być ten wielki dzwon, to wielkie muzyczne otwarcie.
Mam taką nadzieję, że 28 marca wszyscy spotkamy się na koncercie inaugurującym Filharmonię Nową, w cudzysłowie Nową Filharmonię Śląską. Mamy organy, cudowne organy. Będziemy mieć nowego Steinwaya, więc te instrumenty są jakby myślą przewodnią złożenia programu inaugurującego. Mam tu na myśli pokazanie brzmienia i to będzie tokata i fuga demol Jana Sebastiana Bacha. Będzie to fortepian. Tutaj jeszcze jestem przed dużym dylematem, kto będzie solistą, bo po pierwsze czas jest niemiłosiernie krótki, więc wielcy pianiści od wielu, wielu lat mają wszystkie terminy pozajmowane, ale jest jakieś wyjście i wyjście na pewno będzie satysfakcjonujące i nas, i melomanów. No i mamy Henryka Mikołaja Góreckiego jako naszego patrona i w tym obszarze będę starał się zaproponować program inaugurujący nową salę Filharmonii Śląskiej. Ale wybiegam już naprzód na sezon 2014-15. Niejako jesteśmy zobligowani do tego, by zwiększyć propozycję koncertową z tego względu, że mamy dyrektywy unijne, z których musimy się wywiązać. Będziemy mieć nową salę kameralną. Ta sala kameralna będzie żyła swoim życiem. Do południa będą tam próby chóru, ale po południu i wieczory musi tam się, oj, i będzie się działo wiele. Przede wszystkim kameralistykę będziemy prezentować, która jest tak zaniedbana w ogóle generalnie w Polsce i to na bardzo dobrym poziomie. Będą tam oczywiście także i edukacyjne spotkania dla najmłodszych dzieci i młodzieży. Mamy organy, gdzie stworzymy swoisty festiwal całoroczny. Raz w miesiącu będzie recital wybitnego organisty, ale połączony bądź to z głosem, bądź to z instrumentem solowym, bądź to z chórami, żeby to wzbogacić, że nie tylko organy, ale także towarzysząca inna muza będzie dopełniać ten koncert. Więc chcę stworzyć jakby kilka pozycji, które będą prezentowane w ogóle przez cały tydzień czy przez cały miesiąc Filharmonii. Jest jeszcze jazz, nasze zespoły jazzowe czy recitale jazzowe. To także chcę zintegrować to środowisko na bardzo dobrym poziomie, żeby mieli swoją estradę i swoje miejsce i mogli prezentować swoje umiejętności. Więc myślę, że ta oferta będzie przebogata.
Panie dyrektorze, czy pana jako artystę dzisiaj są w stanie jeszcze w jakiś sposób szczególnie w tym momencie emocjonalnie rozniecić pozycję, która być może będzie będzie chciał pan pokazać już w nowej sali śląskiej publiczności?
To tego jest jeszcze, że żałuję, że mam 54 lata, bo wolałbym mieć 30 i mieć przed sobą jeszcze perspektywę wielu prawykonań i wielu wykonań, które bądź dotknąłem jako młodszy dyrygent, mając tam 35, ale nie mając takiego doświadczenia i rozumienia tego, co dyryguję. Mojej świętej pamięci wielki mentor, ojciec muzyczny, profesor Karol Stryja powiedział: Mirek, jak będziesz miał 50, to wtedy dopiero będziesz rozumiał, o czym dyrygujesz. I miał rację. Rzeczywiście w tym wieku człowiek troszkę inaczej podchodzi już nawet do Symfonii Czajkowskiego, którą już może dyrygowałem 30 razy, ale jest jakaś u mnie, wyzwala się nieprawdopodobna pokora do partytury, której nie miałem jakby wcześniej. To przychodzi rzeczywiście z wiekiem i z doświadczeniem. Ale są utwory, które z różnych względów dotknąłem tylko z orkiestrą symfoniczną, a które zawsze jakby powodują u mnie młodzieńczą fantazję, wręcz ułańską. Ja tu mam na myśli utwory Igora Strawińskiego, to jest Święto Wiosny i Pietruszka. I te utwory na pewno w najbliższym czasie będą zrealizowane. Muszę tylko wyliczyć, czy mi się wszyscy zmieszczą po rozbudowie muzycy na estradzie. To jest trochę anegdotyczne, ale to pokazuje także wielką frajdę muzyków. Naprawdę nie tylko zespół symfoniczny, bo uważam, że wszystkie trzy zespoły są niesamowicie zgrani z sobą i chcą prezentować muzykę na najwyższym poziomie.
I tego panu też i wszystkim filharmonicznym zespołom życzę, aby ten właśnie rozpęd był utrzymany i doprowadzony do pewnej kulminacji w ten wieczór, na który czekamy, 28 marca. Życzę także wielu dla pana sukcesów artystycznych. Wszystkiego dobrego, panie dyrektorze.
Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.
W wykonaniu Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka słuchaliśmy fragmentu uwertury Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego. Już za 2 lata odbędzie się 15. jubileuszowa edycja konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego podpisały w styczniu umowę o współpracy, mówią dyrektor konkursów Andrzej Wituski i prezes targów Andrzej Bert.
Było to uroczyste, które zarówno prestiż targów, jak i prestiż międzynarodowych konkursów ustaliło na prawidłowym poziomie. I po drugie, myślę, że towarzystwo, osobiście również i ja, jesteśmy zadowoleni z jednego, że winieta międzynarodowych targów poznańskich stanowi dla nas bodziec rozmów z innymi. Targi posiadają taki prestiż, że nie z każdym partnerem podpisują takie umowy. To po pierwsze. A po drugie, że my z kolei mamy preselekcję kandydatów w różnych miejscach, czy to Pekin, czy to Nowy Jork. I tam są z nami targi. Czyli jest to takie małżeństwo, w którym obie strony wkładają do garnka i oby z tego była smakowita potem potrawa. Oczywiście kwoty te nie są ważące, jeśli chodzi o przygotowanie. Konkursy kosztują w granicach około 5 milionów złotych, z czego z 3,5 miliona to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałość to jest miasto Poznań i ewentualni sponsorzy, do których teraz zaliczamy targi. Kwota każda, czy 100 tysięcy, czy 150, czy 200 jest ważna z jednego punktu widzenia. My mamy również wizję imprez, wydarzeń, na które nie mamy środków. A teraz będziemy mogli mówić o jazzie w towarzystwie, będziemy mogli mówić o bronie, będziemy mogli mówić o nowych wydawnictwach, o płytach, bo zawsze to trochę kubka się zwiększa.
To wynika z głębokiego przekonania, że instytucja, która ma 2 przymiotniki w nazwie, poznańskie i międzynarodowe, musi do nich nawiązywać. Sztuka i kultura jest jak najbardziej międzynarodowa. Nawet w tak zwanych czasach głębokiej komuny uczyliśmy się przecież z książek, które przyjeżdżały do nas z zagranicy. Uczyliśmy się języków obcych, czytaliśmy literaturę całego świata, oglądaliśmy filmy z całego świata. Kultura jest taka właśnie, jest międzynarodowa, tak samo jak handel. Stąd też to zrozumienie i równoległe jak gdyby połączenie jednego z drugim jest naturalną konsekwencją działania targów poznańskich w Poznaniu i jego targów poznańskich, mecenatu nad wybranymi działaniami na polu kultury. W szczególności patronujemy muzyce z różnych względów. Ja sam z ogromną radością to zawsze czyniłem, śpiewając kiedyś w chórze Stuli Grosza i lubiąc poznańską tradycję kolędowania.
Dzisiejsza umowa to bardzo znacząca pomoc dla organizacji konkursu.
Przygotowanie konkursu to nie jest akt jednorazowy, skoncentrowany na roku, w którym konkurs się odbywa. Jego przygotowania zaczynają się zaraz po zakończeniu poprzedniego konkursu, więc rozumiemy, że nasze ewentualne wsparcie, które udzieliliśmy, powinno również z wyprzedzeniem pozwalać władzom towarzystwa należycie konkurs przygotować. Dlatego też podpisaliśmy tę umowę dzisiaj, wiedząc, że będą jeszcze rok 14, 15 i 16 i żeby środki, które zechcieliśmy uruchomić, wsparły działalność i innych ewentualnie darczyńców, którzy po drodze już się pojawili albo, miejmy nadzieję, do tego grona dołączą.
Był to fragment źródła Retuzy Karola Szymanowskiego w wykonaniu Aleksandry Kuls i Marcina Koziaka z konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego z 2011 roku. W Filharmonii Koszalińskiej i Słupskiej oczywiście trwają koncerty karnawałowe. Były i słynne arie z operetek i także wystąpił Kuba Badach, który wraz z orkiestrą smyczkową i własnym zespołem wykonał piosenki Andrzeja Zauchy w aranżacji Jacka Piskorza. Z Jackiem Piskorzem i Kubą Badachem rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Z Kubą razem to robiliśmy i to jest największe szczęście chyba moje, bo rzadko kiedy spotyka się wokalistę, który wie, o czym jest mowa w harmonii, w melodiach, w kontrapunktach. No, po prostu wie wszystko, więc jest super praca.
No, tym bardziej, że od 2009 roku, kiedy płyta się ukazała, jest rok 2014 i wy właściwie ten program cały czas gracie. Co prawda w różnych jakby wydaniach, bo raz to jest z orkiestrą, raz tylko z zespołem. No, ale właśnie ta orkiestra chyba dodaje trochę skrzydeł.
To jest niesamowite, bo to naprawdę naszym marzeniem, pomimo wszystko, że jednak lubimy sobie grać w takich bardzo egzotycznych składach, bo ten program ma chyba z 4 odsłony i oprócz tego, że struktura sama w sobie pozostaje nienaruszona, tylko wtedy słuchamy siebie bardziej, no bo jakieś kierunkowskazy muzyczne są. Natomiast z orkiestrami zawsze jest najpiękniej, bo ten kwintet smyczkowy daje taką przestrzeń, że nie trzeba grać dużo dźwięków, że to wszystko się samo toczy. No po prostu dla nas dużo piękniejsze granie, tylko że oczywiście pewnie i przy okazji dużo trudniejsze do sprzedania tak naprawdę, no bo to jednak cała orkiestra musi być. No ale my mamy ogromną satysfakcję i, no i w ogóle bardzo się cieszymy, że to właśnie Koszalin i że tutaj już blisko morza.
Blisko morza, a przy okazji w pięknej sali.
To jest nieprawdopodobnie, bo jest dużo, ale to dużo lepszy dźwięk. Zazdroszczę słuchaczom tego miejsca. Nie da się zbytnio sfałszować tak, żeby nie było słychać. Wszystko słychać, więc jest świetnie i wystarczy zagrać naprawdę pianissimo, cichutko i tak co się niesie, ta pełnia brzmienia. No, gratuluję pomysłów. Świetnie, że coś takiego powstało.
Kuba Badach miał to szczęście, że spotkał na swojej drodze Andrzeja Zauchę.
Pierwszy ten moment, kiedy się spotkaliśmy, to była sytuacja sceniczna i to był chyba Olsztyn w 1988 roku, a zbiorem wspólnym tego spotkania był Big Band Wiesława Pierogórki. Ja z Wieśkiem Pierogórką zacząłem pracować jako 12-latek, gdy dostałem się do obsady takiego międzynarodowego musicalu Peace Child, który był wystawiany w 1988 roku bez jakiegoś większego powodzenia, bo to zbiegło się to w czasie z falą strajków w Polsce i tak dalej. Wiele koncertów było niestety odwołanych. Wtedy miałem 12 lat, no wszedłem w skład tego musicalu i obsady i chwilę później dostałem propozycję, żeby powystępować u boku tego big bandu.
Przecież 12 lat to jest młody człowiek, to jest chłopak, który właściwie jest przed mutacją, dzieciak i dostajesz propozycję, żeby zaśpiewać w chórkach u Andrzeja Zauchy. Chyba musiałeś się jakoś wyróżnić.
No, nie wiem, no chyba w trakcie tego musicalu rzeczywiście jakoś tak było, że parę osób zwróciło na mnie uwagę i we wrześniu, gdy ta cała sprawa dobiegła końca, dostałem propozycję od menadżerki Big Bandu Pierogórki, żeby po prostu zrobić płytę, więc zapytałem rodziców, co myślą na ten temat. Rodzice powiedzieli, że to jest tak naprawdę moja decyzja i powiedzieli mi tylko, że będzie bardzo ciężko.
I było?
Tata mi wtedy uświadomił, że jeżeli się na to zdecyduje, to jest piękny zawód, ale bardzo łatwo jest stracić poczucie pewności i nigdy nie umie się wystarczająco dużo. Zawsze trzeba gonić króliczka. No i tak jest, ale akurat ja to lubię. Także no, w tym 88 roku już chyba albo 88, albo 89 stanęliśmy parę razy razem na scenie, a w 89, gdy Andrzej Zaucha nagrywał właśnie z Wieśkiem Pierogórką swoją płytę z bajkami dla dzieci, z tekstami z Zbigniewa Książka i z muzyką Pierogórki. I nagrywali w studiu, a w tym studiu też się znajdowałem i po prostu w kilku utworach Zaucha powiedział, wiesz co, młody, może ty lepiej tutaj chórki zaśpiewaj, to będzie. Mówi, tu trzeba jakieś takie sekundowe pochody. Mówi, nie, ty chyba lepiej to zrobisz. No i wszedłem i zrobiłem to dobrze. No więc.
Jakim on był człowiekiem, jak go pamiętasz właśnie z tamtych lat? Bo to w sumie też nie było długie jakieś takie spotkanie.
Wesołym. Cały czas taki na lekko przymrużonym oku. Cały czas to oko puszczał. To do wszystkich. Takie miałem wrażenie, że to jest facet, który lubi żartować. Nie był to typ posępnego, poważnego, zamyślonego faceta, który roztacza wokół siebie aurę tajemniczości. I wręcz przeciwnie.
Słuchamy piosenki Wiesława Pierogórki z repertuaru Andrzeja Zauchy. C'est la vie, śpiewa Kuba Badach. A za uwagę z Poznania dziękuję Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
C'est la vie. Wymyślony c'est la vie. Ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Miejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Zostaniesz tu, ile można tak żyć na palcach. Kadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie. Ty pijesz to wszystko do dna. Także dziś.